Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Grzegorz Stolecki, jest ze mną Robert Woźniak. Zaprezentujemy Państwu sesję pod tytułem Czy Self-Service BI jest w stanie zastąpić lub uzupełnić takie klasyczne podejście do Business Intelligence, które znamy już od bardzo dawna. Budowa dużej hurtowni danych, zastosowanie klasycznych narzędzi raportowych. Ktoś da odpowiedź na to pytanie? Może?
Już dzisiaj, już się tak, spotkał.
Bo jeśli nie, no to nie będziemy nudzić przez 2 godziny, nie?
To 2 godziny sesja.
Tak. Nasza sesja jest podzielona na 2 części. W pierwszej części skoncentrujemy się na tym, czym jest tak naprawdę Self-Service BI. Pokażemy w działaniu użycie podstawowego narzędzia Self-Service BI, jakie mamy na platformie Microsoftu. I wcale to nie będzie Power BI Desktop. Wcale to nie będzie Power BI Desktop. A drugą godzinę poświęcimy zagadnieniom, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy już zdecydujemy się na wdrożenie takiego podejścia self-service. Co musimy zapewnić do wygodnej pracy, bezpiecznej, jakie możemy napotkać problemy, jakie rafy nas czekają i w jaki sposób je ominąć.
Parę słów o nas, Grzesiu.
No cóż, ja zajmuję się Business Intelligence od bardzo dawna. Przeszedłem wszystkie podejścia. Przeszedłem podejście klasyczne. Przeszedłem podejście self-service. Każde wdrożenie odcisnęło się na mnie. Widać siwe włosy i tak dalej. Nie będę prezentował uzębienia. Jest teraz trzecie podejście, tak? Bo teraz gdziekolwiek się udam do jakiegokolwiek klienta, to zawsze jest Panie Grzegorzu, no słyszeliśmy o tym big data, tak? Czy my jesteśmy takie big data, tak? Natomiast jest już sporo takich wdrożeń w self-service BI, dlatego przyszedł czas, żeby się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami i mojego kolegi. Ja jestem przede wszystkim konsultantem i szkoleniowcem. Pracuję jako trener przede wszystkim dla firmy Comarch. Jestem konsultantem, który współpracuje z kilkoma firmami wdrożeniowymi, między innymi współpracuje z J-Commerce, z Elwik i jeszcze z innymi firmami. Ja się specjalizuję w rozwiązywaniu problemu typu mój raport chodzi 30 minut, a obiecywali mi, że będzie chodził 5 sekund. Wtedy się wzywa takiego gościa jak ja. Żeby nie wyjść z sprawy, zdradzę moje hobby, jak mam wolny czas, siadam za sterami ISA 3. Ktoś wie, co to jest? ISA 3? Tak, i to taki potężny, tak? I szaleje. Także jeżeli ktoś grywa w World of Tanks Blitz, to możemy się spotkać, że tak powiem, na polu walki. Nie, od razu mówię, nie jestem dobry, tak? Ja generalnie w ciągu 2 minut zamieniam się w dym, tak? Na tym polu walki, ale staram się.
Ja nazywam się Robert Woźniak, współtworzę aktualnie spółkę ElitMind, tak jak Grzegorz powiedział, Grzegorz Wam pomoże w raportach, ja Wam projekt wdrożę, jak będzie trzeba. Na co dzień zajmuję się BI-em od takiego praktycznego wykorzystania. W wolnej chwili aktualnie, w ogóle jak mam wolną chwilę, aktualnie mam paromiesięczne dziecko, więc cała wolna chwila tam jest poświęcona. A jak już mam tą wolną chwilę, to staram się właśnie odpowiedzieć na pytanie, jaka ta taka architektura hurtowni danych BI-a powinna być aktualnie, czy to właśnie jest self-service już BI, tak, czy jeszcze klasycznie. To tak pokrótce o mnie.
Okej. Okay. W trakcie agendy, tak? Tak jak powiedziałem, nasza sesja jest podzielona na 2 godziny, tak? To niezłe wyzwanie, wytrzymać z dwoma prelegentami przez 2 godziny. Okej. Okay. Panie, bardzo dużo ważnych odpowiedzi na ważne pytania, ale wydaje nam się, że najważniejszym pytaniem na tym slajdzie jest, ile to kosztuje? Tak? Podamy Państwu wyceny takich scenariuszy wdrożenia, żeby nie tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, czy narzędzia są fajne, czy narzędzia są takie kolorowe, ładne, seksowne, czy możemy je mieć, tylko tak naprawdę ile to będzie kosztowało. Ile to będzie kosztowało. A tak na marginesie zdradzimy tajemnicę. Jest tutaj na sali Bartek, który poprowadzi sesję na temat, jak zdobyć fundusze.
Tak? Obiecał nawet coś, tak. Wspominał, że te fundusze ma.
Tak. Jeszcze nie popłynęli, panowie.
Także proszę zapamiętać
tutaj. Kwoty jest autoryzowane.
Kwoty padną.
Na końcu będzie. Na końcu.
Te kwoty padną w każdym razie i mam nadzieję, że Bartek odpowie na pytanie, jak te pieniądze już zdobyć, jeżeli Państwo się zdecydujecie.
Okej. To zaczniemy od takiej prozy życia. standardowej. Ja może tak na chwilkę zejdę z prezentacji.
Tak, proszę Państwa. Praca się zaczyna od maili.
Tak, praca zaczyna się w serwis BI od mail.
To, co Państwo mówili o ETL-ach, o źródłach danych, o data source, to jest nieprawda. Tak naprawdę źródłem wszystkiego są maile.
Nie, źródłem wszystkiego jest o. Prezes. Tak, prezes mówi, ma być na godzinę temu, tak? I teraz my się zastanawiamy, tak, no dobrze, jest jakiś plik w załączniku, tak? Excela mamy, uff, tak? Jest trochę danych w Excelu, ja już sobie pozwoliłem wcześniej otworzyć. Spróbujemy pomóc prezesowi i zrobić taki raporcik jakości estymacji budżetu. Tak szybciutko o charakterystyce danych. Mamy dane budżetowe, do tych danych budżetowych co miesiąc estymujemy sobie, czy ten budżet to faktycznie ten rok temu wymyślony, to się w ogóle jeszcze kupy trzyma, tak? Czy może nie, już dawno już popłynęli i taką jakość trzeba byłoby sobie zobaczyć, prosta sprawa, tak? Coś odejmiemy, coś tam podzielimy.
Ktoś z Państwa pracuje z tym programem na co dzień?
Z tym takim, z zielonym tutaj gdzieś, to można zmienić pomoc, tak, te kolory. To co, tak żeby nie przedłużać, jesteśmy sobie w Excelu. Ja będę klikał, Grzegorz trochę spróbuje poopowiadać.
Żeby testować naturalne warunki pracy, powinniśmy robić szum, powinien dzwonić telefony, tak? Zawsze przed sesją się mówi, proszę wyciszyć telefony, proszę nie rozmawiać, a my zrobimy odwrotnie, proszę nie wyciszać telefonów, fajnie jak ktoś zadzwoni, tak? Możemy robić jakiś hałas. Proszę od czasu do czasu czymś w Roberta rzucić.
Tak mi się ręce drżą.
Proszę Państwa, tak już całkiem na poważnie. To, co Robert w tej chwili robi, to przekształca dane do postaci raportowej. Bardzo często jest tak, że dostajemy pliki Excela z wielu różnych źródeł. Te pliki Excela są tworzone przez ludzi o różnej znajomości tego narzędzia. Te dane pochodzą z różnych źródeł. I tutaj akurat ten układ danych jest taki bardzo już ładny do raportowania, tak? Robert się nie napracuje. Prezes będzie zadowolony, tak?
Napracuje.
Proszę odpowiedzieć na pytanie, w ilu firmach jest taki prezes, który przysyła już tak ułożone dane? Tak? Więc to, co tutaj widzimy na ekranie, narzędzie Power Query jest takim samoobsługowym ETL-em. Jeśli ktoś z Państwa słyszał o takim pojęciu jak ETL, ktoś słyszał? Tak, bo no, tu jest, ja widzę parę znajomych twarzy. Ja wiem, że oni wiedzą, co to jest ETL. Generalnie ETL to jest coś, co odbywa się na serwerze, coś, co powoduje, że dane, które są w różnych innych miejscach, trafiają do różnych innych miejsc w innej formie. Także efekt jest taki, że trzeba znać nie jedno miejsce, gdzie dane są, tylko dwa miejsca. Nie dwa formaty, tylko cztery formaty na przykład. I zazwyczaj, jeżeli czegoś nam w tych danych brakuje, jako analityko, prawda? Bardzo dobrze, bardzo. Zdarza się na co dzień, tak? Zdarza się na co dzień. Miejmy nadzieję, że to nic ważnego, że prezes sobie przypomniał o czymś, tak? Tak. Proszę Państwa, bardzo często zdarza się tak, że do analizy czegoś nam brakuje. Nawet jeżeli mamy bardzo rozbudowane procesy ETL, bardzo rozbudowane narzędzia, to brakuje często jakiejś prostej danej, o której wiemy, że ona gdzieś tam w tych systemach się znajduje. Tylko że akurat ten proces ETL, no dobrze mu idzie, prawda? Że ten proces ETL tej danej nie przenosi. Wtedy co robi analityk? No zrzuca sobie wszystko do Excela, dodaje sobie odpowiednią kolumnę w tajemnicy przed fanatykami jednej wersji prawdy i hurtowni danych, tak? Bo jakby oni się dowiedzieli, że znowu żyje Excel, no to mogłoby nie być tak dobrze. Więc w tym momencie sami sobie te dane przetwarzamy. Power Query ma możliwość pobierania z różnych źródeł. Nawet takich nietrywialnych jak Facebook na przykład, tak? Albo Twitter. Co prawda nie proponuję, żeby pobierać takie dane, bo to różne rzeczy mogą się ściągnąć przy okazji, prawda? Ale wszystkie bazy danych, wszystkie arkusze Excela, wszystkie pliki tekstowe. Power Query rozwiązuje na przykład pojęcie takie, powrzucajmy pliki tekstowe albo pliki Excelowe do jednego folderu, a Power Query nam automatycznie plik po pliku przejdzie, odrzuci z tego pliku niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne wiersze. Jak ci idzie, Robert?
Idzie mi dobrze, masz trochę pozmieniony układ w Excelu.
Odrzuci wszystkie niepotrzebne dane, przetworzy je, możemy te dane przewrócić, możemy dodać własne kalkulacje. Proszę Państwa, ile razy zdarza się taka potrzeba, że chcielibyśmy, żeby do wspaniałej hurtowni danych dodano jeden mały wskaźnik? jakie są nazwy dokumentów, które wtedy trzeba wypełnić. Ja tylko kilka podam. Software Development Request, Change Request. Jeśli ktoś jeszcze stosuje metodykę PRINCE2, to nie trzeba jeszcze tylko jeden dokument złożyć, ale trzeba jeszcze 10 dokumentów zedytować po drodze, tak? No to wiadomo, im więcej dokumentów, tym jest bardziej poważnie. A potem na końcu co się dowiemy? Oddziału, który jest deweloperem tej hurtowni danych, a to nie jest ich wina, bo ich jest zazwyczaj bardzo mało i zazwyczaj trudno znaleźć. Najlepiej wiedzieć, gdzie się pożywiają albo gdzie palą, tak? Wtedy zmiany można wprowadzić najszybciej. Ale jeżeli tego nie wiemy, no to co, droga mailem, albo zaprosić takiego człowieka na zebranie, tak wyrwać go z tej piwnicy gdzieś tam, gdzie siedzą, przyprowadzić na zebranie i co usłyszymy? Okej, porozmawiajmy w pierwszym kwartale 2018. A my potrzebujemy tylko jednego wskaźnika. Jest jeszcze gorzej. Czasami jest tak, że namówimy tego człowieka, tak? Jeżeli wiemy, gdzie palą i wiemy, co palą, to możemy im przynieść coś do palenia. Wtedy zyskamy ich sympatię i wtedy być może zmiana zostanie wprowadzona szybciej. A my wtedy nagle dojdziemy do wniosku, że się pomyliliśmy. Że definicja tego wskaźnika jest do niczego. W końcu jesteśmy analitykami, szukamy rozwiązań, prawda? Szukamy, który wskaźnik będzie najlepszy. Jak ci idzie?
Już lepiej, już lepiej. Dobrze? Już lepiej, nie mam.
Więc wiesz, bo mi się pomysły już kończą.
Dobra, już.
I w tym momencie proszę powiedzieć, jak tu teraz pójść i się przyznać, że to, co takim kosztem zostało do tej hurtowni włożone, wdrożone, co przeszło przez te wszystkie ETL-e, tak naprawdę jest niepotrzebne. I my tego nie potrzebujemy w ogóle. Albo potrzebujemy drobnej zmiany. Ot, pomyliliśmy się. Zamiast plusa miał być minus na przykład, tak? Albo zamiast podzielić miało być razy, zamiast 0,1 miało być 0,0001 i wychodzą nam głupoty. A tu proszę zrobić, tu sobie wszystko robimy sami. Jeżeli zrobimy błąd, on zostanie w naszym Excelu. To jest właśnie idea self-service. Okej?
Okay. Ciężko jestem, już tłumaczę, tak?
Ciężko
już mamy budżety, mamy estymacje. Bardzo szybkim ruchem zrobimy sobie klasyczne odejmowanie, czyli mamy już częściowo zrobioną naszą jakość.
Proszę zobaczyć, jak daleko jest tutaj posunięta samoobsługa. On odjął jedną kolumnę od drugiej.
A z czym ja miałem problem, tak naprawdę, bo Grzesio miał trochę inaczej ułożone zakładki. Specjalnie to zrobił, a specjalnie chciałem wyklikać to wszystko, a nie pisać kod i to się da wszystko wyklikać.
Tak, proszę zwrócić uwagę, trzeba było odjąć od jednej kolumny drugą kolumnę. Zwykle w Excelu robimy tak, A minus B piszemy, tak? A tu jest specjalna opcja w menu, odejmij. Tak?
Tak.
Mało tego jest jeszcze,
tak.
Dodaj,
tak.
Przemnóż, podziel, tak. Wszystko. Tak?
Co ważne, tak jak w każdym, każdy taki super analityk, trzeba sprawdzić typy danych.
Tak, jest. Nie ma, to jest największe przestępstwo, potraktować liczbę jak tekst. Tak. Liczba się tak obrazi, że nam żadna kalkulacja nie wyjdzie. Proszę zwrócić uwagę na panel zastosowane kroki. Wszystko, co Robert robi,
ja może wrócę.
Jest zapisywane. Krok po kroku widzimy, jak zmieniają się dane. W każdej chwili możemy się wrócić, kilka kroków cofnąć. Coś nam nie wyjdzie, coś zrobiliśmy źle, nie ma problemu. Po prostu klikniemy na wcześniejszy krok, zmienimy jego parametry, a przede wszystkim cały czas widzimy, co się z tymi danymi dzieje. Robimy to po prostu na żywo. To nie jest przetwarzanie, tak jak na poprzedniej sesji słyszałem, tak Marcin mówił, no tak, no zmieniamy, puszczamy pakiety SSIS i za 15 minut będziemy wiedzieli, co się stało, nie? Przetwarzanie wsadowe, można powiedzieć, wraca. A tutaj widzimy na żywo po prostu. Kroczek po kroczku widzimy na żywo, co się z tymi danymi dzieje. Słucham?
Tak.
Proszę wymyśleć, co jeszcze można w tym zrobić, to ja od razu odpowiadam. Tak, da się. Tak. Makaron, jak się pociśnie, to się wyciśnie. Okej. Ja tylko czekam, tak, bo niedawno, wczoraj widziałem Space Invaders, to jest taka gra, strzela się statkiem do inwadersów, tak, napisana w PowerShellu. Tak? No więc ja teraz szukam ochotnika, fachowca od PowerQuery, żeby w PowerQuery napisał Space Invaders. Pewnie się da. To, co zapisujemy, tak? Ten każdy krok, tak w rzeczywistości, to my tworzymy makro. Tworzymy takie makro, które nazywamy zapytaniem. To zapytanie pobiera dane z jakiegoś źródła, transformuje, a następnie wrzuca je do Excela. No bo po co? Bo my pracując w Excelu innego miejsca docelowego nie potrzebujemy. Ale jest to tak ważne narzędzie, że proszę Państwa, jest ktoś, kto ten... Aha, jest Radek. O, Radek się bardzo dobrze zna na SQL serwerze. Radek, nie słuchaj. Ja, proszę Państwa, zrobiłem zasilanie do zwykłej hurtowni danych w Power Query w Excelu odpalane na serwerze, bo było prościej. Było prościej i szybciej, tak?
Grzesiu, mów, bo Excel myśli.
Tak.
Coś tam za dużo danych. Nie, nie, żeby to kilka tysięcy rekordów tak naprawdę.
Co jest najważniejsze? W jednym miejscu możemy pozbierać dane z różnych źródeł. Załóżmy, zazwyczaj jest tak, coś dostaniemy w Excelu, coś znajdziemy na stronach webowych. Każdy analityk ma takie swoje tajne strony webowe, gdzie znajduje na przykład dane branżowe, tak, albo na przykład GUS, strona GUS-owska. Załóżmy, chcemy zrobić prostą analizę, tak jak powiedzmy, załóżmy, że zajmujemy się sprzedażą pralek. To co by się przydało wiedzieć, jeśli chcielibyśmy zrobić sobie plan sprzedaży pralek? Jaka jest liczba zawieranych małżeństw na danym terenie na przykład, prawda? Takie dane statystyczne są dostępne. Jest na stronie GUS-u, są dane demograficzne i one są dostępne, proszę sobie wyobrazić, w jakim formacie? Jako pliki Excela. Ściągamy sobie taki plik Excela, tylko trzeba oczywiście go troszeczkę wykosić ze zbędnych informacji, typu na przykład te dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego, nie wolno ich tam ujawniać wrogim siłom i tak dalej, prawda? Okej.
Okay. Jesteśmy dalej.
Proszę zobaczyć. Podstawowym narzędziem analitycznym, jakim pracujemy w Excelu, jest tabela przestawna. Tak? Dane, które ładujemy z tych różnych źródeł, tak naprawdę trafiają do wewnętrznego modelu danych, bo proszę sobie wyobrazić, że Excel od wersji 2010 stał się po prostu bazą danych. Już nie ma takiego limitu. Tak? Ja się zapytam, tak? Ile wierszy maksymalnie może mieć arkusz Excelowy? Milion. Tak? No wszyscy to budzimy się w nocy, milion wierszy, prawda? I teraz tak, ktoś mówi tak, ja załaduję, a załadował ktoś kiedyś milion wierszy? Znaczy, można próbować, prawda? Ale ten Excel zaczyna tak chodzić, tak jak słoń po prostu, tak? A, słucham? No, jest ciężko po prostu. W tym momencie, proszę Państwa, wykorzystując wewnętrzną bazę danych Excela, czyli tak zwany model danych, co pojawiło się w roku 2010, jesteśmy w stanie załadować tyle danych, ile nam się zmieści w pamięci operacyjnej komputera. A ponieważ dane są poddawane silnej kompresji, to w tym momencie ten zasób może być jeszcze większy. Nie ma problemu na przykład, żeby załadować, mój rekord wynosi ponad 2 miliardy wierszy, a dokładnie 2 miliardy i 7. Udało się załadować, maszyna 16 GB, Excel wykazywał zużycie pamięci na poziomie 8 GB RAM. Także proszę Państwa, jeśli ktoś potrzebuje do swojego zarządu informację, tak, petycję, że analityk musi mieć laptopa z 16 GB RAM-u, odpowiednie podpisy tutaj z kolegą będziemy składać. Tak? Okej. Okay. W tej chwili...
Mamy już jeden raport zrobiony. Grzesiu, możesz płynnie przejść do tego, że mamy troszeczkę więcej niż jedno narzędzie do wizualizacji danych.
Właśnie, to jest problem. To jest problem. Mamy więcej niż jedno narzędzie. Do tej pory analityk miał jedno narzędzie, Excel, a teraz się tego wszystkiego namnożyło i teraz tych nazw będzie padało bardzo dużo, tak? Bardzo dużo. I zazwyczaj tak jest, tak? Wpada fanatyk, zaraz on tak, na przykład taki jak ja, i mówi temu klientowi, możesz mieć to, możesz mieć to, możesz mieć to, tu takie, tu proszę, tu robisz tabelkę, pewnie zaraz zrobi wykres, tak? Pewnie zaraz zrobi wykres, nie? Jeszcze może mapę zrobi, tak? I tego, możesz mieć to, i tak dalej, i tak dalej. To w końcu co mam mieć, tak? To w końcu to, co jest najlepsze. I potem się dopierają, zaczynają schodki. Bo na przykład, tu proszę bardzo, bardzo ładne narzędzie, możemy...
Ale to była bardzo fajna rzecz, Ctrl-C, Ctrl-V. Tak. Moja ulubiona rzecz, jeśli chodzi o tworzenie wykresu.
Znaczy taką kombinację,
nie myślał za dużo nad tym wykresem, to...
O.
To jest.
I możemy sobie taką wizualizację danych zrobić, co jest bardzo ciekawe. Te slajdy prezentacyjne, bo to można powiedzieć, robimy slajdy prezentacyjne w tej chwili, prawda? I one są interaktywne. Można sobie na slajdzie kliknąć, na jakichś danych, i zobaczyć, jak pozostałe dane się odfiltrują, tak? O, proszę bardzo, widzimy, Robert demonstruje klikanie. Klika sobie na jednym elemencie, a drugi tańczy. Tak? I proszę zobaczyć, nie dość, że mamy PowerPointa w Excelu, tak? To jeszcze wszystko w dodatku jest żywe. Tak? Oczywiście możemy sobie to wydrukować, możemy to pokazać i tak dalej, i tak dalej. Raport gotowy.
Raport gotowy. Prezes, mam nadzieję, że będzie zadowolony. Wysłał takie dane otrzyma. Wysłał nam dane estymacji, myśmy mieli dane budżetu, co zrobiliśmy po drodze. Zrobiliśmy bardzo proste złączenie. Wyświetliliśmy dane klasycznie. Przy pomocy pivota, to pewnie każdy z Was to robi na co dzień. Pojawiły się dwie nowe zakładki, o tym powiemy później, dlaczego one się pojawiły i w jakiej wersji Excela trzeba je mieć. Dzięki temu możemy robić dosyć szybko raporty, nawet mógłbym powiedzieć, czy szybciej, czy nie, używając pivota. No wiadomo, pivot ma troszeczkę więcej możliwości, ale jeżeli chcemy zrobić właśnie taki szybki raport one dla prezesa, możemy sobie skorzystać z Power View, z takiego, już wydaje mi się, widok bardziej reprezentatywny, nie ma tutaj jakichś, że nie trzeba zabierać komórek, żeby to wysłać, tak, tylko już jest tak, jak no tutaj bym musiał, tak, no nieładnie, no tak nieładnie, no to musiałbym sobie gdzieś zabielić, to może przesunąć, więc takie niekoniecznie reprezentatywne.
Kosmetyka.
Nie, no kosmetyka jest istotna.
Robert, wszystko, co powiedziałeś, jest bardzo fajne i bardzo dobre, ale z jedną rzeczą się nie mogę zgodzić. Widział ktoś kiedyś zadowolonego prezesa? Przynajmniej, prezesi bywają zadowoleni, ale nie wtedy, kiedy my ich widzimy. Wtedy prezesi są zwykle niezadowoleni. Tak? I teraz zobaczmy, do czego zmierzamy. Do czego zmierzamy? Proszę zobaczyć, w klasycznym podejściu jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami bytu o nazwie hurtownia danych. Kto z Państwa ma hurtownię danych? Albo słyszał?
Czy ma, może nie osobiście, tak? Ale w organizacji.
Ale słyszał. Obawiam się, że wyszedłeś z wizji.
O, przepraszam.
Więc tak, zazwyczaj, na czym polega tak zwane podejście klasyczne? Bo my tutaj mówimy. Czy zastąpimy podejście klasyczne? No to wyjaśnijmy najpierw, co to jest to podejście. Bo młodsi mogą nie pamiętać.
Tak. Znaczy, jak myślicie? To proszę się odzywać, tak? Czy faktycznie tutaj, tak jak zasugerowałem, tak? Czy zasugerowaliśmy, że Grzegorzem, klasyczny BI, kiedyś rozumiany, to jest faktycznie hurtownia dane, to są statyczne raporty. Bo statyczne raporty to jest za mocno powiedziane, ale tak jak kiedyś to hasło Business Intelligence, które się pojawiało jakieś 10 lat temu, przeważnie kojarzyło się z wdrożeniem hurtowni danych. Dlaczego? No dlatego, że najpierw te dane trzeba gdzieś pozbierać, tak? Więc ja dla mnie osobiście to hasło kojarzy się z hurtownią danych, nie wiem jak dla Państwa, jakieś też tak podzielacie taką opinię, czy pewnie też. Okej. Co mamy w konsekwencji takiego klasycznego podejścia? No wymieniliśmy takie raczej negatywne rzeczy, czyli długi czas oczekiwania, na raporty, na dostarczenie danych, tak? No niestety, klasyczne podejście, czyli taki klasyczny BI, hurtownia danych, no to jest nie lada przedsięwzięcie. Osobiście mogę powiedzieć, że takie projekty trwają od 6 miesięcy do paru lat, a znam też takie, które się jeszcze nie skończyły. I też tak może być, bo ktoś może powiedzieć, że przecież to utrzymanie i nasycanie hurtowni danych będzie trwało wiecznie. Oczywiście, firma po jakimś czasie może zmieniać sobie systemy źródłowe, więc takie to jest never ending story. Tak? Są to duże koszty, bo IT jest drogie, narzędzia są drogie. Zaawansowana technologia i realizuje głównie IT, tak, bo tak jak wcześniej, tak, mamy duże koszty, trzeba zapłacić informatykom, trzeba postawić to na odpowiednim sprzęcie. Ostatni punkt wydaje mi się tutaj dla nas jest dosyć istotny. Mi się spotkało kilkakrotnie w projektach, że wdrożenie hurtowni danych zamrażało wymagania raportowe w tym czasie, kiedy to trwało. Nie wiem, czy macie też takie podobne...
A świat się zmienia. Fryzury wychodzą z mody, prawda?
Tak.
Niedługo Facebook wyjdzie z mody na przykład, tak? Projekt potrafiący trwać nawet pół roku powoduje, że co się dzieje? Jeżeli nawet ktoś mnie jako analityka pół roku temu zapytał, czego potrzebujesz, jeżeli nawet uzyskał odpowiedź, to w tym momencie, po tych 6 miesiącach, ja potrzebuję zupełnie czegoś innego. Oczywiście te raporty, które zostały stworzone, one mają jakąś wartość, one są nawet używane, ale to się zmienia bardzo szybko. I zazwyczaj jest tak, że gdy pojawią się te narzędzia do użycia, to dopiero wtedy my jako użytkownicy biznesowi zaczynamy je poznawać i zaczynamy się dowiadywać, czego możemy oczekiwać. Na przykład nie wiedzieliśmy, że można sobie zrobić w Excelu takie wykresy szpanerskie, prawda? Albo nie wiedzieliśmy na przykład, że możemy raportować na mapach, nigdy o tym nie myśleliśmy. Właśnie, pojawiają się też rzeczy, o których nigdy wcześniej nie myśleliśmy. Coś dopiero nowego. W końcu rynek się zmienia, sytuacja się zmienia, ludzie się zmieniają, prawda? i te projekty zazwyczaj nie nadążają. Naszym zdaniem to jest właśnie największa wada podejścia klasycznego. Ta inercja tysiąctonowego statku, który po prostu hamuje na morzu, tak? Jak zawrócić, proszę, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, jak zawraca na morzu tankowiec, tak? Od momentu, kiedy przyjdzie im do głowy, że zawracają, do momentu, jak zawrócą, to są godziny, prawda? Z projektem jest tak samo. Jak już puścimy tą ogromną maszynerię w ruch, to nie sposób jej zatrzymać. Tak. Należy się usuwać, tak? Należy się po prostu usuwać z drogi, bo to jest walec, który może rozjechać.
Będzie o tym.
Zaleta klasycznego BI-a jest taka, że jest po prostu BI-em, że go mamy po prostu, że jesteśmy w stanie eksplorować te dane, prawda?
Nie, tak? Proszę. Mi się wydaje,
że jednak jest to trochę pomieszanie pojęć. Wydaje mi się, że w klasycznym BI-u w ogóle w dostępie do informacji najtrudniej jest to na to pozyskać, poukładać, zapewnić jakość danych, to, że dane są połączone między tymi systemami.
To się nie zmieniło.
To się nie zmieniło. Ja może... Nie.
I teraz ten przykład z tym wskaźnikiem był o tyle moim zdaniem nietrafiony, że wydaje mi się, że nic nie trzeba było tam kombinować, tylko trzeba było znaleźć sposób, właśnie być może takie narzędzie, żeby uwolnić przygotowywanie raportów. Ale tak czy tak potrzebne jest jakieś miejsce, skąd te dane pobrać. Bo ten milion rekordów, jeżeli nie zaczniemy pobierać systemu źródłowego PRO, potem zastanawiać się, czy te dane są dobre, czy są złe, czy są kompletne, czy są czyste. No bardzo przepraszam, ale nic na to nie pociągnie do przodu.
Świetnie, ja się całkowicie z Panem zgadzam, tylko przyczepię się do jednego momentu. Dobrze? Po co mi milion rekordów? Jako analitykowi.
Ja tu miałem podział na już na w zasadzie budżety były końca kwartałów, więc tam milion rekordów nie będzie.
Zwracamy uwagę na inną rzecz, że zakres potrzebnych danych zazwyczaj nie pokrywa się z tym, co aktualnie znajduje się w hurtowni danych. I tu się całkowicie zgadzam z Panem. Problem pozyskania danych istnieje, on zawsze istniał i zawsze będzie istniał. Tylko jeżeli analityk wie, czego chce, wie, gdzie te dane się znajdują, wie, w jaki sposób te dane pozyskać, wie, na którą stronę wejść, wie, który arkusz ściągnąć, wie, co z tym arkuszem trzeba zrobić, to dlaczego on ma czekać, aż specjaliści od hurtowni danych tą robotę zrobią za niego? On musi wtedy im przekazać, czego ja potrzebuję jako analityk, tak? I natrafiamy na kolejną barierę. Nie wymagajmy od ludzi z IT, od deweloperów, żeby oni znali się na wszystkich procesach, na wszystkich biznesach, na wszystkich wariantach danych. Jeśli ja jako analityk będę chciał zdefiniowania jakiegoś modelu, to ja muszę tym ludziom od tworzenia hurtowni wytłumaczyć, co ja chcę, jak to ma działać i wziąć w udział w testach. A self-service stawia sprawę inaczej. Analityk zbuduje model, analityk go przetestuje w środowisku dobrze sobie znanym, czyli w Excelu, tak? A potem dopiero, gdy ten model już będzie przetestowany, dojrzały, wtedy wrócimy na drugiej godzinie do tego, co wtedy dalej.
Ale okej, znaczy tutaj jak najbardziej tak. Powiedzmy trochę, Grzegorz, o... Tak nam się wydaje, konflikcie troszeczkę, który się narodził pomiędzy IT i biznesem. Tutaj może wcielę się w rolę takiego człowieka z IT, informatyka, który co sobie myśli po zrobieniu tej hurtowni, tak? Mówię, Boże, dajcie mi czas, żebym ją mógł utrzymać. Skoro ja zrobiłem już raport biznesowi jeden, zrobiłem go rok temu, a on mnie męczy co miesiąc, to mi się zmieniło, tak? Czy biznes zdaje sobie sprawę, że ja muszę codziennie zapanować nad tym, żeby przeładować setki milionów rekordów, żeby te rekordy miały jakąś jakość, żeby ten biznes właśnie nie ciągnął miliona rekordów, tylko wyciągnął sobie tam bodajże 1600 rekordów było tam w podziale na produkty. Te produkty można było usunąć, można było zostawić samą esencję, czyli same kwartały, tak? To jest taki, moim zdaniem, taka kwintesencja problemów informatyka, który spotyka się z biznesem w projekcie hurtowni danych i później w jego utrzymaniu. Grzegorz, z punktu widzenia biznesu.
Tak, czego ja potrzebuję jako analityk? Danych, jeszcze raz danych i jeszcze raz danych.
Dobrej jakości danych.
I nie chcę czekać. Nie chcę, czekać na te dane. Ja nie mam czasu. Tak? Mam na telefonie albo na mailu namolnego prezesa, który już chce odpowiedź, tak? Ja nie mogę czekać. Nie, on niech nie przyjmie wyjaśnienia, że okej, dobrze, rozmawiałem z IT, oni uzupełnią hurtownię, jeszcze zlecimy na zewnątrz, coś zrobimy. Za 2 miesiące powstanie odpowiedni statyczny raport. A tak naprawdę chodzi o to, żeby zamiast 1 miliona wierszy, dziękuję za świetny przykład, zaciągnąć tylko 1000 wierszy, które są potrzebne do odpowiedzi na jedno konkretne pytanie. Ja, pracując przy wielu wdrożeniach hurtowni danych, proszę Państwa, doszedłem do takiego bardzo zaskakującego wniosku. Co się okazuje? Otóż 90% danych w hurtowni danych jest niepotrzebna. Nigdy nie była potrzebna. Wielkim wysiłkiem załadowano ogromne zbiory danych z wielu lat, szczegółowe, tak, z rozbiciem do pozycji faktury, do jednego, do pozycji polecenia księgowania. Okazało się, że to jest nikomu niepotrzebne. Gdzie zrobiono błąd? W fazie analizy wymagań. Dokładnie. Dlaczego?
Tak, dokładnie.
Albo ten udział był za mały. Albo ten udział.
A jak machina związana z budowaniem hurtowni danych ruszy i jesteśmy w połowie, wydaliśmy już, nie wiem, 200-300 tysięcy i ktoś powie, że teraz zmieniamy wymagania, to czy IT słucha?
Proszę się zastanowić, co będzie szybsze, tak? Weźmy sobie takiego analityka, który potrzebuje konkretnego modelu danych do sprowadzenia konkretnej hipotezy. Hipoteza brzmi na przykład, czy rzeczywiście to prawda, że jak przyjdzie człowiek o rudych włosach, to ryzyko kredytowe jest o 5% większe. I teraz wyobraźmy sobie, że ten analityk ma wytłumaczyć informatykom, jakich danych on będzie potrzebował.
On jeszcze nie wie.
A może być sytuacja, ja jeszcze nie wiem, jakich danych będę potrzebował, prawda? I ten proces analizy wymagań tutaj jest właśnie tym największym ryzykiem. Gartner mówi, że większość projektów budowy systemów analitycznych wywala się, jest niepowodzenie związane z tym, że ta faza ETL-a, ta faza pobierania danych szwankuje. Jakość danych jest nieodpowiednia, tak? Tak, ale błąd leży wcześniej, w analizie wymagań. Czy na to odpowiedzią jest self-service BI? A czym jest ten self-service BI? Teraz zastanówmy się troszeczkę może od strony takiej definicji tego pojęcia.
Tak, w ogóle zacznijmy mówić o tym, że to takie self-service BI, czyli nazywajmy sobie to samoobsługowe, nasze samoobsługowe BI, to znaczy my, analitycy, tak, możemy sobie w stanie zapanować nad tymi danymi, nie musimy się za każdym razem prosić informatyków. Mówię za każdym razem, bo to nie znaczy, że w ogóle się ich nie musimy prosić, tak? Bo to nie w tą stronę idzie, żebyśmy się w ogóle ich nie prosili, obrazili na nich, mamy konflikt, smur i w ogóle nie rozmawiamy, tak? Co to w ogóle oznacza? To znaczy, że możemy eksplorować dane, mogliśmy, ale możemy więcej, tak? Dane nie tyle co eksplorujemy, bo nie zapisujemy sobie tego lokalnie na komputerze, tylko naprawdę podobnie chcemy to udostępnić całemu działowi, całemu departamentowi, więc chcemy je publikować. Co więcej, narzędzie musi być intuicyjne. Starałem się to pokazać w tej pierwszej sesji, to jest intuicyjne. Komu to potrzebne? Jest to potrzebne nam, analitykom, potrzebne jest to biznesowi. Chyba tyle, tak? Nie wiem, czy jeszcze jakieś... Informatykom też. Też ostatnio taka anegdota, nic było potrzebne. W dniu codziennym musiałem lekarzowi pokazać mały wykres, żeby udowodnić pewną chorobę mojej córki. Zrobiłem to w 5 minut, lekarz zobaczył wykres. Okej, działa. Zrobiłem sobie taki self-service BI poza firmą. Tak, zrobiłem analizę. Śmiesznie opowiadałem już znajomym analizę.
Się boję zapytać, co Robert robi, jak się budzi w nocy.
Tak. Nie chciałem, nie dokończę, czego to była analiza, ale powiem po sesji. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wiedza jest w danych. Mówiliśmy o tym, że IT nie nadąża za zmiennością wymagań, ale wydaje mi się, że podtrzymajmy się tego pierwszej odpowiedzi, że w danych leży wiedza, tą wiedzę trzeba pozyskiwać, nie ma czasu na to, żeby hurtownia żeby mieć problem z informatykami, żeby ta hurtownia, zanim się zasili wszystkimi danymi, to mija sporo czasu. My często musimy już robić analizy, raporty teraz i do tego właśnie przyszły nam narzędzia klasy self-service, czyli takie samoobsługowe. Porównując podejście klasyczne do podejścia samoobsługowego, no w klasycznym podejściu zorientowani jesteśmy na dane systemów wewnętrznych i tak i nie, ale tak przede wszystkim przeważnie wygląda, że jeżeli wdrażamy hurtownię danych, to przede wszystkim zasilamy systemy, które są w naszej organizacji. Czyli my musimy zasilić jakiś system sprzedażowy, musimy zasilić dane z ERP-a, gdzieś podosilać to wszystko, co mamy w naszej czeluści. A taki analityk często już w momencie, kiedy już dostał te wszystkie dane, chciałby mówić tak, okej, no dobrze, pojawiło mi się troszeczkę, nie wiem, pojawiły mi się na świeże dane na stronie GUS-owskiej, chciałem sobie je dociągnąć i teraz się będę prosił.
Na przykład,
tak? Dane z Allegro, dane z Facebooka, dane z Twittera, no chciałbym już to móc to analizować, dlaczego nie? Czy będę się prosił teraz informatyków o to, żeby mi dosilili? Pewnie to zrobią, ale mają swoją kolejkę, więc mogę zrobić to sam. W klasycznym podejściu i tutaj pewnie też się zgodzicie, że po to go robimy, żeby były dane wysoce zestandaryzowane. Kiedyś było takie podejście, że idziemy i wdrażamy hurtownie po to, żeby właśnie zapanować na tak zwanym Excel Hell, czyli żeby te Excele pozbierać, które biegają po całej organizacji, zrobić jedno źródło prawdy, słownik pojęć biznesowych, żeby można było raportować w organizacji z jednego miejsca, żeby się w końcu prezes nie wkurzał, że ze sprzedaży dostał raport w wyniku sprzedaży i tam jest 10 tysięcy, z innego departamentu przyszedł pan z porównaniem tej sprzedaży do jakiegoś innego wskaźnika, a tam jest 9500 i mówi, no jak to w końcu jest, tak? Czyli potrzebne nam jest jedno miejsce. Przy self-serwisie można powiedzieć, że to jedno miejsce troszeczkę schodzi na bok. Powiemy w drugiej części sesji, jak na tym zapanować. Zaprojektowany, wykonany przez informatyków, też wspominaliśmy wcześniej, że hurtownia jest ciężkim przedsięwzięciem, potrzeba specjalistów. Tutaj jesteśmy w stanie sami sobie to zaprojektować, sami zbudować, mamy Excela, sami zbudować sobie model danych. Tak? Jesteśmy nad tym w stanie, nad tym modelem zapanować. Nie musi on być piękny, nie musi być on nie wiadomo jak bardzo wydajne, tak jak widzieliśmy na tej prezentacji pierwszej, pięciominutowej, że ja nie miałem tam modeli danych w stylu, nie wiem, varchar ileś, n varchar ileś, ja tam miałem tekst, liczba dziesiętna, liczba całkowita, waluta, to wystarczy na tym poziomie, żeby nad tym zapanować. No tak.
A skąd Państwo bierzecie dane?
No właśnie, skąd dane? No wszyscy z hurtowni.
Tak, wszyscy z hurtowni, tak?
Nic tam.
I nikt w Excelu, tak? Uczciwie teraz ręka na sercu, wszyscy.
Nie, nie, nie.
Tak?
Jeśli chodzi o to, co Pan mówił, o to, że wyciągamy sobie to jest super, to jest bardzo fajne.
No tak.
Następną prezentację zrobię z Panem, bo Pan doskonale wyjaśnił, co to jest self-service BI. To jest fakt, to jest racja, bo w klasycznym podejściu mamy ten trzon, mamy tą hurtownię danych, gdzie włożono bardzo dużo pracy, żeby zapewnić bardzo dobrą jakość danych, prawda? Mamy coś, co jest pewne. No ale przecież myśmy nigdzie nie powiedzieli, że hurtowni danych być nie może.
To był tam taki znak zapytania, prawda? Tak? No próbujemy sobie...
Tak.
Ale widzę, że wszyscy się boją tego Excela, tak?
Żeby był w stanie się podłączyć do systemu źródłowego, pobrać dane z systemu źródłowego, tak?
300 danych milionów.
Tak, ale podłączając się do systemu źródłowego, prawda? Bo jak rozumiem, w hurtowni danych te enumy są już rozkodowane, prawda? Te dane są już w takim lepszym formacie, prawda? Tak, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Self-service BI to nie jest zaprzeczenie hurtowni danych. Stawiamy yes. pytanie, czy możemy zastąpić lub uzupełnić przy pomocy self-service BI klasyczne podejście do raportowania.
I pytanie było na początku, jak rozumiemy klasyczne podejście. Ja narzuciłem, ja rozumiem to jako hurtownia danych. Państwo się no, tak po cichu... Jak mogłaby wyglądać współpraca z analitykiem?
Ale taka jest codzienność hurtowni danych. Jak już rozkodujemy te wszystkie numery, przerzucimy te wszystkie dane, to najczęściej się potem okazuje, że za przeproszeniem pies z kulawą nogą z tego nie korzysta. Dlaczego? Tak? Dlaczego tyle pracy w takim razie poszło w piach? Więc może odpowiedzią na to pytanie będzie coś innego, tak? A może to analitycy powinni budować hurtownię danych przy pomocy narzędzi self-service BI? Oczywiście, że tak. I tego nie unikniemy, bo analityk nie jest człowiekiem, który powinien umieć zakodować połączenie do bazy danych. Przyda mu się znajomość SQL-a, tak? Ale jeszcze raz, bo stawiamy się w takiej pozycji. My nie zaprzeczamy temu, że hurtownia danych jest niepotrzebna. Mało tego, my powiemy, że hurtownia danych jest niezbędna, ale to nie jest jedyny element, który jest potrzebny, żeby w pełni wykorzystać narzędzia self-service BI. O co tutaj chodzi? Klasyczne podejście, mamy hurtownię danych, mamy narzędzia do raportowania, prawda?
Właśnie, w klasycznym podejściu mamy jeszcze narzędzia do raportowania, przecież jest jego na rynku bardzo dużo.
Tak.
Tak, są narzędzia.
A w podejściu self-service, podejście self-service nie polega na tym, że wyrzucamy hurtownię danych, chociaż są takie pomysły, tak? Ale to nie polega na tym, że wyrzucamy hurtownię danych. Nie, my ją rozbudowujemy jeszcze. Ona staje się czymś więcej niż hurtownia danych. Ja to pokażę, pokażemy to w drugiej godzinie, tak? No.
Tak. Zawsze tak jest, tak?
Tak. I teraz jest właśnie odpowiedź na pytanie, tak? Czy ten analityk mógłby sobie ten OLAP na chwilę rozbudować? Tylko na chwilę, żeby sobie przetestować swoją koncepcję, tak? No w podejściu klasycznym nie może, bo kostka OLAPowa jest bytem zamkniętym. Ktoś edytował kostki OLAPowe przy pomocy jakich narzędzi, tak? To jest banał, prawda? Odpala się Visual Studio i tak dalej. To jest proste sprawy. Ja się tym zajmuję od 20 lat, prawda? To jest banal, tak? Ale właśnie ja chciałbym tutaj z kolegą pokazać w drugiej godzinie. Świetnie, że ta dyskusja się wywiązała, bardzo fajnie, bo myśmy się bali, że jak podniosło 6 osób, tak? Bo pytanie, ile jest analityków, tam 6 osób podobno podniosło okiem. Bardzo fajnie, że ta dyskusja się wywołała, bo z tego powodu, że my chcemy pokazać, że zwykła hurtownia danych w rozumieniu dużej bazy, gdzie są rozkodowane, przepraszam, że się będę trzymał, rozkodowane enumy, gdzie są słowniki, gdzie dane są w postaci bardziej biznesowej, dla self-service BI to jest za mało. To jest za mało po prostu. Okej, masz coś jeszcze do powiedzenia?
Tak, bardziej do pokazania, a jeszcze bym wrzucił taki temat, bo jeszcze mamy 15 minut do końca pierwszej godziny. A co w przypadku, kiedy organizacja nie ma jeszcze hurtowni? Tak, czyli jest przed decyzją zbudowania hurtowni, tak? Zastanawia się, czy w ogóle wdrażać hurtownię danych. Ja mówię, że to musi być duża organizacja, bo każdy powie tutaj na sali, Boże, przecież ja pracuję w takiej dużej organizacji, czy tam już hurtownia jest od 10 lat albo dłużej, tak? A kiedy mówimy o jakiejś o organizacji średniej wielkości, gdzie jest tam jeden ERP, w miarę dobrze na przykład Microsoft Dynamics jest całkiem dobrze opisany, to nie jest SAP, gdzie tam mamy XYZ tabelki, w Dynamicsie te tabelki jakoś tam są jednak...
Ale SAP też jest dobrze opisany.
No to okej.
Okay. Dokumentacja jest tak, 10 razy grubsza.
Tak, dokładnie tak. Co wtedy, tak? Czy self-service nam pomoże? Czy wdrażać najpierw hurtownię, a później mówić o self-serwisie? A może najpierw zobaczyć, co możemy zrobić, zebrać wymagania, jakie raporty będziemy robić i przekazać to wtedy, tak? IT, żeby wdrożyło poprawną hurtownię, żebyśmy się nie gryźli swojego ogona na końcu wdrożenia takiej hurtowni, bo często tak jest, że po roku hurtownia jest wdrażana i gryziemy swój ogień, bo tam już jest taka lista życzeń, zmian. Tak? A IT mówi, Boże, ja nie mam tyle ludzi, teraz firma mi zewnętrzna odejdzie, kim to robić? Tak? To trzeba wszystko zmienić od nowa. I co robi biznes najczęściej? Stawia sobie tak zwanego self-service'a, gdzieś tak zwane piaskownice, stawia sobie to bokiem, i jest faktycznie trzon raportów, które IT zdążyło zrobić i ono jest OK, reszta idzie bokiem. Są też takie scenariusze.
Albo co gorsza, rezygnujemy z użycia narzędzi analitycznych, które wdrożyliśmy.
Tak, o, to już jest...
Służą, tak naprawdę, ja znam bardzo wiele wdrożeń Business Intelligence, gdzie tak naprawdę narzędzia analityczne, nie będę wymieniał nazw, tak? Ale one czym tak naprawdę są? Generatorami plików Excelowych, które sobie zapisujemy i które potem modyfikujemy. Okej.
Wróćmy do naszego pliku. Chcielibyśmy teraz pokazać, że mając Excela i mając takie narzędzia, które troszeczkę później opiszemy, które pojawiły nam się tutaj takie nowe zakładki w Excelu, jesteśmy zbudować model danych. No, ktoś może powiedzieć, no ale ja tam widziałem, że pan tutaj klikając widzi, ja tu widzę jakieś zapytania, ja tu mogę załadować to i mogę wybrać tam faktycznie załadowanie do modelu, czyli gdzieś model gdzieś tam się tworzy pod spodem, tak? Ale tak, żeby to teraz pokazać, że faktycznie coś takiego się dzieje, to dorzuciliśmy taki scenariusz związany z tym, że dosilamy sobie dane z hurtowni danych, czyli już okej, nie ma tutaj problemu, że ktoś mówi, że tutaj wszystko macie w plikach, my oczywiście w organizacji niczego w plikach nie trzymamy, mamy w organizacji, mamy wszystko w hurtowni, to w takim razie do tej hurtowni się połączmy. Gdzieś pamiętasz? Piemko. Ono jest.
No ja muszę zaskakić jeszcze raz. Trwała ostatnio też taka ciekawa dyskusja, tak? Zanim kolega zaprezentuje, że potrafi się posługiwać SQL serwerem, tak? I kolejnymi narzędziami Power Query, tak? Importuje sobie tabele z bazy danych. Ja mam takie pytanie, ale dla osób zajmujących się stricte analizą danych. Kto z Państwa zna SQL-a? I teraz jest tak, bo niedawno wywiązała się taka dyskusja, w której miałem okazję brać udział, właśnie, czy analitykowi jest potrzebny SQL, tak? Czego się powinien analityk uczyć? Znający dobrze Excela, piszący nawet własne makra, co jest takim następnym krokiem, tak? I właśnie bardzo wiele osób wskazuje na to, że takim czymś powinien być SQL, tak? A coś innego może?
A może DAX? Może DAX?
Spotkamy się po prezentacji. Dla tych, którzy się nie orientują, MDX to jest język zapytań na wielowymiarowe kostki OLAPowe. Generalnie, żeby opanować Excela, trzeba orientować się w układzie arkusza. Tak, w arkuszu odwołujemy się do konkretnych komórek. Czasami jest trudno nad tym zapanować. No, te komórki się nam rozjeżdżają i tak dalej. Są dodatki, które sprytnie pokazują, a on robi cały czas. Dodatki, które pokazują, gdzie, które komórki ze sobą współgrają. No, potem jest wyższy etap. Uczymy się SQL-a. Tam mamy model relacyjny. Uczymy się łączyć tabele, agregować dane. Potem jest trzeci etap. Uczymy się MDX-a. MDX wprowadza nas w świat wielowymiarowy. Trzeba myśleć wielowymiarowo. Już nie relacyjnie. Trzeba myśleć wielowymiarowo. Tak? Czwarty poziom to tą wariantkę.
Równolegle.
Tak. Pytanie, czy należy traktować z punktu widzenia analityka, który wykorzystuje Excela, czy należy traktować DAX jako język zapytań? Bo to jest język generowania formuł i faktycznie osoby, które dobrze się posługują SQL-em, bo ja bym tak powiedział, ja bym DAX postawił gdzieś między modelem relacyjnym a wielowymiarowym. DAX nie jest wielowymiarowy, pracuje na modelu wielowymiarowym, ale wielowymiarowy nie jest. Zasada jego działania, ten taki core to jest właśnie, tak, ale to są relacje, tak, to jest dbanie o to, żeby prawidłowo reagować na relacje, ale za to ktoś z Państwa orientuje się w DAX-ie, tak, pisze coś w DAX-ie, tak? Jest jedna rzecz w DAX-ie, która po prostu powala wszystko, filtry i konteksty. Tak? Filtry i konteksty, jeśli ktoś opanuje filtry, w DAX-ie opanuje funkcję calculate, to po prostu już jest Może ten czwarty poziom przesadziłem. Ten czwarty poziom to jest opanowanie calculata w DAX-ie, tak? Piąty poziom to jest dopiero wyłączenie się. Ale generalnie tak, DAX jest, znaczy znowu mamy kolejny język formuł. Kolega tworzył zapytanie w Power Query. Power Query pod spodem też produkuje zapytania, który też produkuje formuły w języku Power Query Language. Zaczyna nam się tych języków mnożyć, prawda? Mamy VBA, mamy MDX, mamy SQL-a, mamy DAX-a, tak można ładnie na przyjęciu pogadać, prawda? Co tam dzisiaj robiliście, a wiesz, w DAX-cie formuły żeśmy kleili. Ale no jest tego coraz więcej, jest bardzo dużo. 5 minut do końca rundy.
Już.
Okej. To, co jest robione, tutaj jest pokazana bardzo ważna cecha Power Query. Pracując w Excelu, nie jesteśmy skazani na jedno źródło danych. To jest właśnie chyba jedna z najważniejszych cech self-service, oprócz tego, o czym będziemy jeszcze mówić na przyszłej godzinie, ale możliwość łatwego scalania danych z różnych źródeł. Tym podstawowym źródłem najprawdopodobniej będzie w dalszym ciągu hurtownia danych jako baza, ale uwaga, nie baza relacyjna, z tego powodu, że obecnie przygotowane hurtownie danych, przynajmniej te, które ja widziałem, one nie bardzo się nadają do zastosowania przez analityków. Tak? Mimo wszystko, tak, najczęściej zbudowana hurtownia danych, ogromna tabela faktów, dookoła niej słowniki z masą kolumn, z tego powodu, że musimy zapewnić jak największą elastyczność, więc pakujemy masę atrybutów do tych kolumn. Taka hurtownia danych nie nadaje się do wykorzystania przez analityka. Ale analityk, korzystając z tej hurtowni, zwykle nie pisze zapytań bezpośrednio. Raczej nie pisze SQL-i do tej hurtowni. Zazwyczaj co się dzieje na hurtowni? O, kostki OLAP-owe, prawda? W ostatnim czasie zrobiły się modne modele tabelaryczne. Ostatnio się jeszcze zaczęło mówić o rozwiązaniach big data i tak dalej, i tak dalej. Czyli pomiędzy samą hurtownią danych, traktowaną jako relacyjna baza danych, kończą mi się pomysły, więc pospiesz się. Relacyjna baza danych, pomiędzy tą relacyjną bazą danych jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. Dla analityka? Ze względu na swoją prostotę budowy. Dlatego, że hurtownia danych, ja przypominam, rozumiana jako relacyjna baza danych implementująca modele wielowymiarowe. Bardzo proste modele, tak? Bo hurtownia danych, to jak dobrze popatrzymy, to model wielowymiarowy to jest kilka tabel, prawda? Ogromnym osiągnięciem jest zejście z kilkunastu tysięcy tabel systemu ewidencyjnego do kilku tabel w modelu wielowymiarowym w hurtowni danych. Ale mimo wszystko są to bardzo duże tabele, więc pisać zapytania trzeba umieć na te tabele, prawda? Zamiast tego analitycy nie posługują się SQL-em, tylko mają gotowe narzędzia, które działają na modelach wielowymiarowych implementowanych jako kostki OLAP-owe, prawda? Poza tym, czy nazwy tabel w hurtowni danych, czy nazwy kolumn w hurtowni danych brzmią, że tak powiem, biznesowo. Tak? Kto z nas nazwie tabelę faktów nie inaczej jak fakt sprzedaż albo coś w tym stylu, tak? Trzymamy się pewnych zasad, które pozwalają nam panować nad tym technicznie, tak? Żeby łatwo się zarządzało tabelami, żeby łatwo się zarządzało tym tak naprawdę relacyjnym światem, którym jest hurtownia danych. Analityk potrzebuje czegoś innego. Analityk potrzebuje gotowych do wykorzystania, prostych w użyciu elementów. O tym będziemy mówić w drugiej godzinie.
Jestem w trakcie budowania modela, to już powiem pokrótce, co się stało. Dodałem dane wykonania z bazy danych, nazwijmy to hurtowni. Prośba było też o zrobienie struktury organizacyjnej, czyli mam ją w pliku Excelowym, ok, mogłem to pobrać z hurtowni danych. Plik Excelowy miał dwie zakładki, załadowałem sobie to od razu, zrobiłem sobie z tego zapytania, dorzuciłem to do modelu, zaraz pokażę, co później z tym modelem zrobię. Tą strukturę, ten wymiar jednostki organizacyjnej chciałem złączyć z dwóch zapytań, z dwóch tabelek. Już jestem w trakcie weryfikowania tej drugiej, bo zamieniania typów danych dosyć istotna sprawa. Ok, będziemy łączyli się z tabelką po kodzie produktu. Dodam sobie tylko już do organizacji jednostkę po kodzie jednostki, jeszcze pomiędzy wymiarami, a później z tabelą faktów po kodzie produktu. Tutaj przez zauważyć mamy możliwość tak naprawdę pokazania, wybrania tych kolumn, które są dla nas istotne, żebyśmy nie dublowali rzeczy. Istotne dla nas miasto i kraj.
Łączymy dane z dwóch tabel, tak? SQL-owiec by to załatwił prostym joinem. Nie, mnie opanowanie joinów swojego czasu zajęło ponad rok. W ogóle nie rozumiałem, na czym to polega. Gorzej, bo Excela też nie znam. Prawie zrozumiałem. Wyszukaj pionowo. Tak. Jest nawet taki, mam takiego znajomego, który właśnie uważa, że wszyscy Excelowcy dzielą się na kilka grup, tak? Pierwsza grupa to są VLOOKUPki. On tak mówi, VLOOKUPki. To są ci, którzy właśnie stosują do złączeń VLOOKUP, tak? Druga grupa to są VBA-ki. To są ci, którzy już tam Visual Basic for Application coś tam piszą. Tak?
Okej, mamy nasze dane, mamy nasz budżet, mamy naszą estymację, mamy nasze wykonanie, mamy wykonanie do budżetu. Jesteśmy w stanie zrobić w naszym prostym...
Prosty slajd prezentacyjny.
Prosty slajd prezentacyjny. Szybka zmiana na macierz. Tabelka jest ładna. Wrzucamy sumy. Sumy nam są niepotrzebne w paru krokach. To samo robimy w Excelu. Identyczne rzeczy. Zrzucimy sobie tylko informacje, które są dla nas istotne. I co? Mamy dane. Chcielibyśmy sobie zrobić podobne zapytanie. Budżet, estymację ze strukturą organizacyjną. Tak? Czyli weźmy sobie dywizję.
Narzędzie podobne do pracy z tabelą przestawną, prawda? Mhm. W tabeli przestawnej ustawiamy dane, tutaj natomiast przygotowujemy slajd prezentacyjny. Mhm. Szybko możemy zmienić typ wizualizacji na wykres, na mapę. Te obiekty są ze sobą połączone.
I co? I możemy sobie faktycznie przejść do takiej części związanej, że zaczynamy budować jakiś model, tak? No jak widać, no wrzuciliśmy, mamy dwa obiekty, nawet nam podpowiada. Mogą być wymagane relacje między tabelami. Utwórz. To kurczę, no to skoro, nie wiem, wcześniej, tak jak było, coś wspomnieliście o tym, że SQL-a nie znacie, tam o tym joinie, tak? No to tutaj sobie taką relację jestem w stanie sobie zbudować, nie pisząc tego joina. Właśnie cel dzisiejszej prezentacji był taki, że nie używam żadnych kwerend, próbuję to wyklikać.
Nie ma kodu.
Jestem na budżecie, tabela, kod produktu. Mhm. No, dane nam się ułożyły, jest ok. Jesteśmy, mamy model, tak? Jesteśmy, wyobraźmy sobie, że mamy ten model danych i na razie na tym...
Znaczy jeszcze trzeba jedną informację podać, tak? Póki co, tak? Bo obiecaliśmy odpowiedź na pytanie, ile to kosztuje. Tak. Więc w tej chwili cena tego rozwiązania
już
to póki co jest to po prostu cena Excela. Tak? Cena Excela. Narzędzia, które widzieliśmy w akcji, czyli Power Query i Power View, są dodatkami do Excela. Są to dodatki darmowe, z tym, że jest mała, maleńka zagwozdka. Pracują one od Excela 2010, gdzie pracują z każdą edycją Excela i są darmowe. W Excelu 2013 jest wymagana wyższa wersja Excela, Professional Plus. W Excelu Small Business dodatki nie będą działać. Power Query jest instalowany w obydwu tych Excelach, darmowy dodatek. Power View, Power Pivot są włączone w Excel 2013 i 16. Do Excela 2010 musimy doinstalować dodatki, których powtarzam w dalszym ciągu. Cena licencji jest zerowa, więc przyjmujemy tutaj, ile nas to kosztuje. Tyle, ile Excel. Taką cenę znaleźliśmy w pobliżu, tam różne ceny widzieliśmy.
Tak,
2300, 2200, 3000, tak przyjęliśmy średnio. Licencja Office Pro Plus około 7000.
Pytanie, jaka wersja jest wersja Pro Plus? Używają Państwo? Mają Excel na pewno.
Sprawdźmy. bo kiedyś u jednego klienta pokazywałem Power View, Power Pivota, powiedzieli, świetna rzecz, natychmiast ściągamy, instalujemy. Na drugi dzień telefon, mamy small business. Duża firma, 1000 licencji, small business. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Okej, dziękujemy za uwagę, bardzo dziękujemy za dyskusję, zapraszamy bardzo po przerwie na drugą część, gdzie odpowiemy na pytanie,
jak sobie poradzić?
Widzimy hurtownię danych, my.